Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Rzecznik Stolicy Apostolskiej zachęca do apolitycznego odczytania listu kardynała Diasa do chińskiego duchowieństwa.
Parada gejów w Jerozolimie to brak wrażliwości wobec rodzin i uczuć religijnych nie tylko chrześcijan, oświadczył patriarcha Tual.
Kościół w Polsce wzywa do sierpniowej abstynencji.
31 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ten, kto myśli o kościele w Chinach jedynie w kategoriach politycznych i dyplomatycznych, może nie zrozumieć listu, który kardynał Ivan Diaz wystosował do tamtejszego duchowieństwa. Przestrzega przed tym rzecznik Stolicy Apostolskiej. Swój cotygodniowy felieton dźwiękowy ksiądz Federico Lombardi poświęca właśnie dokumentowi prefekta Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, który został opublikowany w miniony czwartek. List ten, jak wskazuje włoski jezuita, jest napisany z perspektywy duszpasterskiej. Jest tam mowa o najważniejszych sprawach związanych z życiem Kościoła, o roli kapłana w modlitwie wspólnoty wiernych, zwłaszcza w Eucharystii, o jedności z Ojcem Świętym jako gwarancji wolności Kościoła i o przywiązaniu do prawdy i tradycji.
Prawdopodobnie wierni i pasterze Kościoła w Chinach, biorąc pod uwagę ich doświadczenia, są jak najbardziej świadomi tej tematyki. Jednak w dokumencie mowa jest także i przede wszystkim o trwaniu w jedności między członkami wspólnoty kościelnej, cierpliwie i odważnie przezwyciężając podziały. Rozbicie jest bowiem skutkiem grzechu, a grzech, jak wielokrotnie przypominał ostatnio papież, jest największym niebezpieczeństwem dla Kościoła. Zagrożenie, które przychodzi z wnętrza, jest gorsze od tego, które nadciąga z zewnątrz. Papież wzywa nas do niezachwianego postępowania drogą świętości, jedności i komunii, kończy kardynał Diaz. Dla katolickich kapłanów i biskupów w Chinach, jak i dla całego duchowieństwa Kościoła powszechnego, do którego oni należą, są to podstawowe punkty budowania przyszłości. Poczujmy się solidarni z nimi na tej drodze, która powinna być także naszą.
W Duisburgu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo żałobne za ofiary festiwalu Love Parade. Przed tygodniem w wyniku wybuchu paniki w tunelu prowadzącym na teren festiwalu muzyki techno w Duisburgu zginęło 21 osób, a ponad 500 zostało rannych. W dzisiejszych uroczystościach żałobnych wzięli udział prezydent Christian Wulff, kanclerz Angela Merkel oraz przedstawiciele władz lokalnych i dwóch największych chrześcijańskich wyznań w Niemczech.
Biskup diecezji Essen, Franz Josef Overbeck, powiedział, że życie często pełne jest przeciwieństw. W jednej chwili jest zabawa, w następnej chwili leżymy bezsilni na ziemi. Ale jak zaznaczył miejscowy ordynariusz, jemu osobiście w tak trudnych chwilach pomagają słowa psalmu 139. Panie, wszystkie moje drogi są Ci znane, Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Biskup Overbeck, podobnie jak współcelebrujący z nim prezes ewangelickiego kościoła w Niemczech Nikolaus Schneider, podkreślali nadzieję na życie wieczne oraz fakt, że Bóg w tak trudnych chwilach nie zostawia człowieka samego. Na ekumenicznym nabożeństwie żałobnym w ewangelickim kościele Najświętszego Zbawiciela w Duisburgu zgromadziło się 600 osób, około 1000 osób uczestniczyło w nim przed telebimami na miejscowym stadionie. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Zwierzchnicy religijni Ziemi Świętej, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie i druzowie wyrażają zdecydowany protest przeciw dorocznej paradzie homoseksualistów organizowanej już od 8 lat w Jerozolimie. Przypomina o tym tamtejszy patriarcha łaciński w oświadczeniu wydanym po czwartkowym przemarszu ulicami miasta gejów i lesbijek. Fuad Tual zwraca uwagę, że gay pride to nie tylko forma walki o prawa homoseksualistów, ale także prowokacja względem małżeństwa i rodziny, które Bóg ustanowił i błogosławi darem dzieci.
Ta parada, jej organizatorzy i władze, które na nią zezwalają, stwierdza katolicki hierarcha, nie wykazują minimum wrażliwości wobec rodzin i ich uczuć, jak też wobec świętości tego miasta. Niech sobie homoseksualiści urządzają swoje parady gdzie chcą, ale zostawią Jerozolimę jej pielgrzymom i wiernym, czytamy w oświadczeniu. To miasto wycierpiało już tyle ran i upokorzeń. Z bólem stwierdzamy, że zezwala się na taką manifestację, podczas gdy milionom Arabów, także z terytoriów palestyńskich, nie daje się dostępu do miejsc świętych z racji bezpieczeństwa. Ze względu na naszą odpowiedzialność o ochronę świętości tego miasta, starając się współdziałać ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, muzułmanami, Żydami czy Druzami, głęboko ubolewamy z powodu takich parad. Godzą one w nasze święte miasta i sprzeciwiają się nauczaniu świętych ksiąg o małżeństwie. Wyrażając szacunek dla każdego człowieka, głosimy jednak prawdę dekalogu, będącą podstawą szczęścia, dodaje patriarcha Tual.
Prawdziwa korupcja ma charakter moralny i duchowy, stwierdzają biskupi Filipin w liście pasterskim, w którym zajęli się wysuwanymi tam projektami ustaw o edukacji seksualnej i kontroli urodzin. Nawiązują do hasła nowego urzędującego od miesiąca prezydenta tego kraju, Benigno Aquino: bez korupcji nie będzie ubóstwa. Episkopat podkreśla, że walka z moralną i duchową korupcją w społeczeństwie jest obowiązkiem nie tylko Kościoła, ale również rządu.
Podejmując sprawę propagowanych w obu filipińskich projektach legislacyjnych środków antykoncepcyjnych, biskupi zwracają uwagę, że prezerwatywy bardzo często wcale nie zapobiegają zarażeniu wirusem HIV czy chorobami wenerycznymi, a pigułki antykoncepcyjne zaliczają się do środków najbardziej rakotwórczych. Przypominają, że w Stanach Zjednoczonych programy edukacji seksualnej są bardzo liberalne i szerzy się tam prezerwatywy jako zapewniające bezpieczny seks. A właśnie w USA nastolatki najczęściej rodzą dzieci i również liczba zarażeń nastolatków chorobami przenoszonymi drogą płciową należy do najwyższych w krajach uprzemysłowionych.
Episkopat wskazuje na wczesnoporonny charakter pewnych środków antykoncepcyjnych, przypominając, że aborcja jest niezgodna nie tylko z nauką Kościoła. Również filipińska konstytucja chroni życie nienarodzonych od samego poczęcia. Hierarchia Filipin koryguje też błędne mniemanie, jakoby kontrola urodzin była konieczna do walki z ubóstwem. Tymczasem jego przyczyny są złożone, a u korzeni leży niesprawiedliwość społeczna, czyli właśnie korupcja moralna i duchowa, podkreślają biskupi.
Wezwanie do licznego udziału w referendum oraz do odpowiedzialnego oddania głosu znalazło się w ekumenicznym apelu wystosowanym do Kenijczyków przez przywódców różnych wspólnot religijnych Kenii. Podpisał się pod nim m.in. katolicki episkopat tego kraju. W Kenii trwa debata nad nową konstytucją, o której przyjęciu ma zdecydować zaplanowane na 4 sierpnia referendum. Kościół katolicki nawołuje do odrzucenia projektu. Jego szczególny niepokój budzą zapisy dotyczące dalszej liberalizacji aborcji oraz wprowadzenia w kraju muzułmańskiego prawa i uznania islamskich trybunałów. Rząd zapewnia, że te kwestie zostaną uregulowane następnie na drodze poprawek, ale trudno w to uwierzyć, skoro do tej pory nie zechciał podjąć otwartej debaty społecznej na temat konstytucji.
Konstytucja nie może abstrahować od wartości moralnych, które ukształtowały naszą kulturę i są krzewione przez naszą chrześcijańską wiarę, stwierdził kenijski kardynał John Njue. Jednak głos chrześcijan w tej sprawie nie brzmi jednoznacznie. Dotyczy to szczególnie środowisk protestanckich, które są podzielone w sprawie projektu konstytucji i część z nich zapewnia, że poprze nową ustawę zasadniczą. Mimo tych podziałów sygnatariusze apelu nawołują, by referendum przebiegło spokojnie i by nie dochodziło do starć między zwolennikami przeciwnych frakcji. Trzeba bowiem przyznać, że projekt konstytucji mocno podzielił społeczeństwo. Wczoraj w Bazylice Świętej Rodziny w Nairobi odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne w intencji referendum.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
Hasło roku duszpasterskiego w Polsce „Bądźmy świadkami miłości” towarzyszyło w drodze pątnikom bydgoskiej pieszej pielgrzymki oraz uczestnikom pielgrzymki góralskiej, które dziś dotarły na Jasną Górę. W sumie na placu przed szczytem Matce Bożej pokłoniło się około 2000 wiernych.
Prawie 900 pątników z diecezji bydgoskiej w drodze na Jasną Górę w ciągu 11 dni pokonało niemal 350 kilometrów. Pielgrzymom każdego dnia towarzyszyły myśli związane z nauczaniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pątnicy nieśli również ze sobą obraz i relikwie błogosławionej Karoliny Kuskówny. W drodze zastanawiali się nad znaczeniem miłości w codziennym życiu, nad sposobami świadczenia jej wobec bliźnich, na wzór błogosławionych męczenników.
Poprzez pryzmat ich życia próbowaliśmy zobaczyć to doświadczenie pełnej miłości, które człowiek realizuje właśnie w drodze do świętości.
Zaznaczył ksiądz Jacek Salwa. Kierownik pielgrzymki dodał, że ksiądz Jerzy to wzór dla młodego pokolenia.
Próbowaliśmy ukazać tę postać jako człowieka, który ponad wszystko kochał Kościół, ojczyznę. Swoją postawą zachwycał ludzi młodych, którzy żyją współcześnie.
O doświadczenie miłości Boga prosili również w drodze uczestnicy pielgrzymki góralskiej. Górale do pokonania mieli w ciągu 9 dni około 250 kilometrów. Specyfiką pielgrzymki są stroje ludowe, a także liczne kapele oraz śpiew. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Blisko 1000 osób wzięło udział we franciszkańskim spotkaniu młodych w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Odbyło się ono pod hasłem Z Franciszkiem i Klarą w rytmie miłości.
Młodzież wspólnie się modliła, uczyła i bawiła. Były msze, nabożeństwa, rozmowy w grupach na ważne dla młodych ludzi tematy, koncerty muzyczne, kino plenerowe oraz spotkania ze znanymi postaciami. Do Kalwarii przyjechali m.in. producent filmowy Lech Dokowicz, perkusista zespołu Skaldowi Jan Budziaszek. Zdaniem innego z gości tegorocznego spotkania, ojca biskupa Stanisława Dowlaszewicza z Boliwii, prawdziwe życie polega na czynieniu dobra innym. Franciszkański misjonarz z Ameryki Południowej prosił młodych, aby stawiali sobie ambitne zadania i mieli odwagę im sprostać. Franciszkańskie spotkanie młodych to forma wakacyjnych rekolekcji, dlatego istotnym ich elementem był sakrament pojednania. Organizatorzy ustawili w konfesjonale duży obraz Jezusa Miłosiernego, a przy nim miotłę i mydło na znak, że Bóg oczyszcza oraz młot dla przypomnienia, że Bóg rozbija głazy ludzkich serc. Dużym zainteresowaniem cieszyły się całodobowe prywatne adoracje Najświętszego Sakramentu. Franciszkanie na całość spotkania wystawili Pana Jezusa w monstrancji w jednej z kaplic kalwaryjskich Dróżek. FSM dla wielu to pierwszy głębszy kontakt z Bogiem, Kościołem i dobrą nowiną. Dla Radia Watykańskiego ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości wystosował tradycyjny sierpniowy apel o powstrzymanie się od spożywania alkoholu. W dokumencie zatytułowanym Abstynencja jest darem miłości biskup Tadeusz Bronakowski podkreślił, że bez świadomej i dobrowolnej abstynencji wielu osób nie można zbudować tak bardzo potrzebnego umiaru w podejściu do alkoholu. Jak przyznał przewodniczący zespołu, zachęta Kościoła do abstynencji często wzbudza kontrowersje i sprzeciw. Wynika to z niezrozumienia, czym jest abstynencja i jak wielką wartość niesie.
W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze duchowym abstynencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe szanse. Jest też znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem również jasnym przykładem dla innych.
Zespół do spraw apostolstwa trzeźwości zwrócił się również do rządzących o nieuleganie presji środowisk, które lobbują za poszerzeniem dostępności alkoholu. W Krościenku nad Dunajcem rozpoczynają się pierwsze w Polsce międzynarodowe rekolekcje oazowe. Ich pomysłodawcą i organizatorem jest diakonia misyjna ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej. Przez 15 dni 22 młodych katolików z Kenii, Pakistanu, Chin, Mołdawii, Indii i Słowacji będzie wspólnie z Polakami poznawać Boga i uczyć się Kościoła, podkreśla Marcin Skłodowski, opiekun diakonii.
Zaprosiliśmy ich do Krościenka, czyli Centrum Ruchu Światło-Życie. Chcemy przekazać im pełnię tego charyzmatu, żeby też pokazać od tej strony, czym jest ruch i co dla niego jest ważne, czym żyje, żeby mogli też zaszczepić w swoich krajach takie wspólnoty, jeśli będą chcieli.
W przyszłym roku członkowie diakonii misyjnej Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej planują zorganizować podobne rekolekcje oazowe w Chinach.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.